Śniadanie polityków.
Godzina 9.10. Witam serdecznie Państwa. Witam gości politycznego śniadania w Radiu Gdańsk. Od pierwszy raz po ponad roku w komplecie mamy w studiu polityków, z czego bardzo się osobiście cieszę. I na pewno będzie to wyjątkowe śniadanie. Na pewno będzie lepsze niż śniadania, które trzeba prowadzić za pośrednictwem łączy internetowych. Witam gości, witam polityków. Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Witam serdecznie.
Artur Dziambor, Konfederacja.
Dzień dobry wszystkim, udanego śniadania.
Za chwileczkę, no na pewno będzie udane, także no, za chwileczkę jest zaczynamy.
Nie ma wątpliwości, my tu nie mamy śniadania.
I Karol Rabenda, ale to się zmieni, bo że mamy takie wyjątkowe sytuacje, to jakieś kanapki postaram się na następne śniadanie.
Proszę, widzicie? Widzicie?
I to, załatwić.
A jak będzie, to będzie dzięki mnie.
O. Tak, to będzie uczta.
Nie, to będzie, panie pośle, to pamiętać. Będzie dzięki mnie. O.
To będzie po prostu uczta intelektualna.
Dzisiaj tak, na pewno. Tak więc zacznijmy. Tematów bardzo dużo. Ostatni tydzień bardzo gorący w polityce i zaczniemy od spraw Białorusi i pytania, czy polska opozycja i jej sympatycy wspierają reżim białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki? Takich pytań wiele. Takie pytania stawiają politycy, komentatorzy, obserwatorzy życia politycznego. Odpowiemy też zapewne na pytanie, dlaczego Komisja Europejska popiera blokowanie napływu nielegalnych imigrantów prowadzone m.in. właśnie przez Polskę, Litwę i Łotwę. No i porozmawiamy o bardzo kontrowersyjnych słowach Sławomira Nitrasa wypowiedzianych podczas kampusu Polska Przyszłości, imprezy Platformy Obywatelskiej, która w tej chwili trwa w Olsztynie. Musimy was spiłować z pewnych przywilejów, dlatego że znowu podniesiecie głowę, jeśli coś się zmieni. To mowa nienawiści, ostrzeżenie czy groźba. W przeddzień kolejnej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych te słowa brzmią dosyć kontrowersyjnie. Panowie, i zacznijmy od komisarz Unii Europejskiej do spraw migracji Ylwy Johansson, która oświadczyła, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nie jest kwestią migracji, ale częścią agresji Łukaszenki na Polskę, Litwę i Łotwę w celu destabilizacji Unii Europejskiej. Mam najbliżej pana senatora Rybickiego. Jak pan odniesie się do tych słów i do tych zachowań między innymi polityków z klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, między innymi Franciszka Sterczewskiego, który ściga się na granicy z żołnierzami, strażnikami granicznymi, próbuje udzielać pomocy humanitarnej, gdzie mamy sytuację też taką, że konwój z pomocą humanitarną polską z Polski czeka na granicy, nie jest wpuszczany. Ci migranci przebywają na terytorium Białorusi. Komisarz wypowiada takie słowa. Nikt z Komisji Europejskiej, z Unii Europejskiej nie mówi, macie przyjąć tych migrantów. Panie senatorze, jakie jest pana stanowisko? Bo trudno teraz określić, jakie jest stanowisko w ogóle Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, bo Donald Tusk z jednej strony mówi, no musimy chronić granic, ale wpuszczajmy tych migrantów. To jak to jest z Platformą Obywatelską, z Koalicją Obywatelską?
Ja bym zapytał, jak to jest z państwem polskim? Jak państwo polskie powinno postąpić w takiej sytuacji? I odpowiedź jest prosta. Przyzwoicie, a w tym znaczeniu przyzwoicie, to znaczy zgodnie z prawem i w sposób humanitarny. Zgodnie z polskim prawem, prawem międzynarodowym, z konwencją genewską, kraj, do którego granic zbliżył się potrzebujący ochrony międzynarodowej uchodźca, powinien taki kraj, takie państwo przyjąć wniosek zgłoszony, czy to ustnie, czy pisemnie, i go rozpatrzyć. Wniosek o udzielenie azylu.
Ale panie,
taka jest sytuacja prawna.
Ale ci ludzie mają wizy, mają paszporty, mają wizy. Oni nie uciekali, widać.
Panie
wyjechali,
redaktorze,
tak jak sugerują różni politycy,
jeżeli pan
eksperci,
mi pozwoli się wypowiedzieć, to ja dokończę kwestię.
Jedna kwestia, panie senatorze. Przylecieli sobie na Białoruś po prostu zorganizowanym...
Panie doktorze, ja nie kwestionuję, że to jest zorganizowana akcja Łukaszenki, a być może popierana również przez Putina, aby destabilizować Polskę i Unię Europejską. I to jest według mnie niezaprzeczalne. Nie dyskutuję z tym. Natomiast mówię o aspekcie, o którym zacząłem już państwu mówić, czyli o aspekcie prawnym. Polska i każde inne państwo demokratyczne powinno przyjąć wnioski azylowe i je rozpatrzyć. retoryka, która mówi, że obywatele Afganistanu są na Białorusi i to jest problem Białorusi.
Iraku chyba.
I że to jest... I taka retoryka też się pojawia w polskich mediach publicznych. Jest o tyle dziwna i według mnie nieprzekonywująca, ja bym powiedział, ona jest skandaliczna, że tym samym byśmy uznali, że Białoruś i Łukaszenka to jest państwo demokratyczne, które powinno i ma narzędzia i ma prawo, które powinno wobec uchodźców zastosować. A przecież wiemy, że Białoruś to jest reżim, który bezwzględnie niszczy swoje społeczeństwo, represjami obejmuje Polaków.
Panie senatorze, uważam, że czy pan jest że zgodnie z prawem Unii Europejskiej?
Ja się zgadzam z wyrokiem Trybunału Praw Człowieka, który mówi i w tej sprawie zapadł wyrok, aby Polska udzieliła pomocy humanitarnej, czyli opieła tych ludzi opieką medyczną, im możliwość wyżywienia, zbadania przez lekarza, a czym innym jest kwestia azylu, o której już mówiłem. Polska ma obowiązek rozpatrzyć wnioski azylowe, nawet zgłoszone ustnie.
Panie senatorze, ale ci ludzie przebywają na terytorium Białorusi, a Europejski Trybunał Praw Człowieka nie nakazał Polsce przyjęcia tych osób, które są w Białorusi. Ale
Polsce
teraz
nakazuje prawo międzynarodowe, aby rozpatrzyć wnioski skutecznie złożone.
Nie mamy tych wniosków, one nie są skutecznie złożone. Ci uchodźcy, którzy są na granicy na tym koczowisku, oni nie przechodzą przez legalne przejście graniczne, gdzie mogliby takie wnioski złożyć. Jak ocenia tą sytuację poseł Kazimierz Smoliński? Czy zgadza się ze słowami senatora Rybickiego?
Sprawa jest wielowątkowa i ten aspekt prawny, aspekt humanitarny, tak, aspekt międzynarodowy, no... kwestia reżimu na Białorusi. No Białoruś nie jest stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. My nie mamy umowy dwustronnej, związanej z tym, że możemy na przykład nielegalnych imigrantów z powrotem skierować do Białorusi, więc te argumenty, że przyjmijmy ich, a później ich wydalimy do Białorusi, są niezgodne ze stanem prawnym i stan faktyczny będzie taki, że jak ich przyjmiemy, to będziemy musieli ich zatrzymać, będziemy mogli ich wydalić. To są osoby, które, tak jak pan redaktor powiedział, przyjechały turystycznie do Białorusi poprzez zorganizowaną akcję Łukaszenki.
Tak,
nie możemy się wpisywać w scenariusz, który pisze Łukaszenka. Komisja Europejska też jednoznacznie mówi, że jest to atak na Polskę, atak na Unię Europejską, zorganizowany, a nie kwestia właśnie uchodźców czy kwestii pomocy humanitarnej. No po tamtej stronie był przedstawiciel ONZ-u do spraw uchodźców, został wpuszczony przez stronę białoruską, nie przez polską, bo on mógłby się z daleka pooglądać, wszedł w to obozowisko i nie słyszałem żadnego komunikatu ze strony ONZ-u, że te osoby są w sposób niehumanitarny traktowane. Mamy dowody na to i to Straż Graniczna to pokazała publicznie. Osoby mają codziennie dostarczane ciepłe posiłki, mają namioty, mają wodę i tak dalej. Nieprawda, że piją z jakichś tam strumyków. Więc oni są traktowani w sposób, jaki im się należy, tak? No, są w strefie przygranicznej, więc tam nie da się postawić hotelu, ale są namioty i w sposób, na jaki tam strona białoruska jest w stanie zapewnić, tak wydaje mi się, że w sposób właściwy są traktowani. No, mają prawo wrócić na Białoruś. Do Polski nie mogą wejść, bo są nielegalnymi migrantami. Mogą wrócić na stronę białoruską. W naszym konsulacie złożyć wniosek o azyl polityczny. Jeżeli, tak jak pan redaktor z kolei mówi, przepraszam, pan senator, że Białoruś nie jest państwem demokratycznym, to jeżeli będą prześladowani na Białorusi, też mogą złożyć wniosek z tego tytułu, tak? Nawet nie z tytułu tego, że w swoim kraju byli prześladowani, czy doznali jakieś represji, ale z tego tytułu, że na Białorusi. Na Białorusi jeszcze na razie nie mamy żadnych dowodów, że są w jakiś sposób represjonowani. Więc my postępujemy zgodnie z prawem. I nawet wyrok Europejskiego Trybunału, panie senatorze, wyrok Europejskiego Trybunału też dotyczy tego, że my mamy im pomóc, ale jeżeli to jest możliwe, więc my w tej chwili nie możemy im pomóc przez granicę, bo byłoby to nielegalna pomoc. Chcemy pomóc w sposób legalny. Wysłaliśmy transport. No, Ukraińcy go, przepraszam, Białorusini go nie przyjmują, ale jak widać dostarczają strawę i to, żeby oni mogli tam żyć w miarę normalnie.
Sytuację
no, oczywiście,
mamy, sytuację, mamy, możliwe, sytuację no. mamy bardzo złożoną, mamy oświadczenia Unii Europejskiej, mamy również informację taką z NATO, że NATO nadal uważnie monitoruje sytuację na granicy białoruskiej, właśnie bo nie należy zapominać, że to jest granica zewnętrzna Unii Europejskiej, to jest też granica NATO. Słyszymy wypowiedzi urzędników Unii Europejskiej o wojnie hybrydowej. Mamy takie wyrazy wsparcia zarówno rządów i działań, które są prowadzone na granicy polskiej, litewskiej, łotewskiej, tak, bo tam również mamy bardzo złożoną sytuację. I teraz pytanie do pana posła Artura Dziambora. Czy Unia Europejska powinna bardziej wyraźnie wypowiedzieć jakieś swoje stanowisko? Czy powinna się bardzo mocno zaangażować sama z siebie i NATO? Czy powinno się zaangażować w obronę swoich zewnętrznych granic? Artur Dziambor.
Unia jako Unia będzie miała bardzo duży problem z tym, żeby powiedzieć, że polityka Herzlich-Willkommen okazała się całkowicie błędna. W 2015 roku to my byliśmy wytykani palcami jako ten kraj ksenofobiczny, który nie chce tutaj pomóc w żaden sposób, brać udziału w przyjmowaniu tych, wtedy się o ludziach mówiło, kwoty imigrantów, tak? My nie przyjęliśmy i wtedy akurat
głównym wrogiem teraz, zwolenników migracji był Jarosław Kaczyński wtedy.
Była przede
Co
wszystkim...
Co musi przyznać poseł Dziambor, może zniechęcił nawet.
Ja byłem organizatorem marszu w Gdańsku, tam były środowiska narodowe i wolnorynkowe przede wszystkim. Ja wtedy krzyczałem: pani Beata Szydło, to jest pani chwila prawdy. I akurat rząd Jarosława Kaczyńskiego, znaczy Beaty Szydło wtedy, akurat zrobił dobrze i nie przyjął tych imigrantów i rzeczywiście cofnął decyzję Platformy Obywatelskiej, ale kolejność była chyba taka, że to najpierw narodowcy i wolnorynkowcy. Także, ale nieważne, to historia. Najważniejsze jest to, że dzisiaj Unia Europejska wie doskonale, że tamten projekt no, po prostu okazał się błędny. Dzisiaj trzyma po prostu kciuki za to, że Polska będzie trzymała europejskie granice. I to po pierwsze. Po drugie, no my wiemy doskonale, że nie chodzi tutaj o żadnych uchodźców z Afganistanu. My uchodźców z Afganistanu, to z tego, co słyszałem wczoraj, przyjęliśmy już ponad 1000, co też jest ogromną liczbą, bo na początku, jeszcze z tydzień temu, była mowa o kilkudziesięciu osobach, nagle się pomnożyły. Rozumiem, że teraz nasze służby, trzymając te osoby w odpowiednich ośrodkach, badają, kto to jest i będą decydować, co dalej z nimi robić. Wiem, że jest jakaś grupa ludzi, którzy współpracowali z polskim kontyngentem. To jest oczywiste, że musimy się takimi zaopiekować. To jest nasz obowiązek wręcz. Natomiast no, my zawsze staliśmy na straży przyjmowania jak najmniej, a nie jak najwięcej, także nie wiem, skąd ta liczba. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Natomiast ci, którzy tam siedzą na granicy polsko-białoruskiej, no nielegalnie próbują przekroczyć granicę, to są iraccy Kurdowie, z Irbilu głównie, to po pierwsze. Po drugie, to są ludzie, którzy są tam zwiezieni za grube pieniądze, ponieważ to firmy, które współpracują z reżimem Łukaszenki, biorą pieniądze za przekroczenie białorusko-polskiej granicy i potem jeszcze dodatkowe pieniądze za przekroczenie polsko-niemieckiej granicy, ponieważ ci ludzie nie chcą mieszkać w Polsce. I to jest podstawa, ponieważ pada pytanie czasami, dlaczego oni nie ubiegają się o azyl w Polsce oficjalnie, na papierze, dlaczego nie chcą przekroczyć oficjalnie legalnej granicy. Ponieważ im nie chodzi o to, żeby zostać w Polsce, im chodzi o to, żeby przez Polskę przelecieć jakoś do państw zachodniej Europy, a jeżeli im się to uda, to wtedy pójdzie sygnał, że przez Polskę można i będziemy mieli nie 30 osób, tylko 300, 3000, 30 tysięcy, ponieważ jest tylko kwestia tego, czy my się ugniemy. I ja na przykład od polityków centrolewicowej strony sceny politycznej wczoraj słyszałem, że dobrze, wpuśćmy tych 32, ale wyślijmy mocny sygnał, że już więcej wpuszczać nie będziemy. Innymi słowy, mamy pomachać palcem i powiedzieć, żeby mi to było, Łukaszenka, ostatni raz, tak? No więc to jest polityka infantylna. Ja się nie zgadzam na taką infantylną politykę.
Ale są też handlarze ludźmi i osoby organizujące ten proceder, bo to jest proceder przestępczy związany z handlem ludzi.
O tym właśnie mówimy. I oczywiście...
Co widzi Unia Europejska.
I oczywiście należy tym ludziom jakoś pomóc tam przebywać, dać im jedzenie, dać im, nie wiem, namioty, śpiwory i tak dalej. To jest jasne. Tym się zajmuje strona białoruska, ponieważ oni są po stronie białoruskiej. A my z kolei mamy jakieś scenki typu jeden z posłów biegający z workiem, próbujący przebić się przez naszą straż graniczną. inny poseł lewicy negocjujący ze Strażą Graniczną, że on tylko na 10 minut chciałby wejść tam na tą, przez tą granicę chciałby przejść.
Do tej Białorusi.
Zdecydowana odpowiedź nasza Straży Granicznej.
Nasza Straż Graniczna de facto chroni naszych posłów przed, przed nimi samymi, przed łamaniem prawa przez nich samych. Także życzę powodzenia.
Do różnych sytuacji mogłoby dojść, kiedy, jeśli by Franciszek Sterczewski przekroczył tą granicę, bo nie wiadomo, jakby się zachowali funkcjonariusze białoruscy. No, niektórzy mówią, że mogliby nawet zacząć strzelać i wtedy by był poważny problem. I
wszystko
teraz,
jest możliwe.
Panie redaktorze, to może nie są jakieś zachowania godne polityka, który powinien zachowywać się w sposób odpowiedzialny i godny.
Ale pan by tam pojechał i takie
ale
rzeczy robił?
Trzeba założyć dobrą wiarę i wrażliwość tego człowieka, który nie godził się na to, aby na jego oczach i na oczach osób tak samo myślących odbywała się jednak tragedia ludzka, bo to jest tragedia. No, na oczach Polaków i całego społeczeństwa europejskiego odbywa się tragedia grupy ludzi, a my jako silne państwo, bo tak się uważamy, że nie potrafimy im pomóc w sposób humanitarny.
Społeczeństwo europejskie również widziało taki film z Frontexu, organizacji zajmującej się ochroną, współpracą, tak, jeśli chodzi o zabezpieczenie granic. Widziano samochód, który jedzie, białoruski samochód służb białoruskich. Za tym samochodem szli uchodźcy, czyli tak jakby idą pod kontrolą na jedną z granic Unii Europejskiej, zbliżają się i też to tak ładnie było wszystko widoczne.
Powinniśmy bronić naszych granic.
Uchodźców jedzących zupę, ciepłą dowożoną przez funkcjonariuszy białoruskich. Teraz za chwileczkę
ale
o granicach. Za chwilę o granicach, ale jeszcze do Karola Rabendy pytanie i właśnie o ochronie granic. Czy płot jest potrzebny na tej granicy i czy on zabezpieczy polską granicę, czy powinny na granicy operować siły nie tylko polskie, ale też siły innych państw Unii Europejskiej. Karol Rabenda.
Zawsze w sytuacji kryzysowej, a z taką mamy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej, no dodatkowe wzmocnienie tej ochrony jest zalecane, bo tutaj tragedią nie jest to, że te osoby tam są, bo jakby z tych relacji medialnych wiemy, że jest zupełnie inaczej niż nam chcą przedstawić to politycy, czy to lewicy, czy Platformy Obywatelskiej. Ci ludzie tam nie są trzymani na siłę. Oni zostali tam zwiezieni przez służby białoruskie i jest to proceder przestępczy, jeszcze prawdopodobnie przy współudziale przestępców. I tragedią tych ludzi nie jest to, że tam przebywają, bo prawdopodobnie mogliby się po prostu spakować i wrócić do hotelu, bo z relacji medialnych wiemy, że mają zagwarantowane hotele w Mińsku. Tragedią jest to, że są wykorzystywani właśnie przez reżim Łukaszenki, przez handlarzy ludzi. No i niestety, ale rękę do tego przykłada nie jeden z polityków polskich, no bo jest to popieranie tej działalności, no bo jeśli ta akcja miała wywołać pewną reakcję i niestety, ale Aleksander Łukaszenka może być zadowolony z posłów naszej opozycji, bo z jednej strony mamy ich udział w tej akcji dezinformacyjnej. Część mediów też zachowuje się skandalicznie, bo ja rozumiem, że można mieć negatywny stosunek do polskiego rządu, no ale jeśli widzimy obrazki w polskiej telewizji, które przypominają te same obrazki z telewizji białoruskiej, no to już jest przekroczenie pewnej granicy. Wczoraj mieliśmy kolejny, to już chyba nie można nazwać tego incydentem, no ale
mamy atak na
w zasadzie jest to
tak?
Przestępstwo, zostali tam
13
złapani.
Osób zostało zatrzymanych.
Tak, zostało zatrzymanych.
Czy takie ataki będą się powtarzać?
No ja mam nadzieję, że nie. Tutaj dużo zależy też od zachowania znowu polityków opozycji, czy oni staną w obronie tych osób, które niszczą w zasadzie infrastrukturę państwa polskiego, czy wreszcie też tam dotrze pewne otrzeźwienie, że no jakby nawet jeśli jest to z jakichś czystych intencji, a nie z kalkulacji politycznej, to posłowie czy politycy Platformy Obywatelskiej i Lewicy stają po stronie Łukaszenki w tym sporze polsko-białoruskim.
Senator Rybicki staje,
który jest sporem też Białorusi z Unią Europejską.
Dobrze, to po kolei,
jest taka zasada, chcącemu nie dzieje się krzywda w prawie, w prawie karnym. Ci, te osoby dokładnie wiedziały, gdzie jadą, wiedziały, że będą nielegalnie przekraczały granice, więc mogą spotkać się z pewnymi niedogodnościami, delikatnie mówiąc. Natomiast co do, panie senatorze, co do posła, który tam biegał, tak, i robił z siebie pajaca, no to nie jest wrażliwość, to jest głupota albo też perfidny sposób na promocję. No, tak to trzeba nazwać. No.
Tak mówią niektórzy, a teraz jeszcze pytanie do senatora Rybickiego, którego znamy od lat. No ja, tutaj mamy takie oceny, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska pracuje na rzecz Łukaszenki. Ja nie zauważyłem, żeby senator Rybicki pracował na rzecz Łukaszenki. Takie pytanie właśnie do senatora Rybickiego.
Wolne żarty. Pełną odpowiedzialność za sytuację na granicy ponosi, jak zawsze, no, państwo polskie, od którego decyzji zależy rozwiązanie tego problemu.
Jeśli Straż Graniczna by popełniła błąd i wpuściła tych ludzi,
panie radny, to bym się z panem zgodził.
A czy państwo litewskie też ponosi odpowiedzialność za to, że
Usnerza Górnego, dziesiątki
dostarczeni zostali migranci,
nielegalnych emigrantów przekracza granicę polską i Polska ma procedurę, żeby ich wyłapać, odwieźć do punktów
Straży Granicznej.
Tutaj ich zatrzymała.
I stosować procedurę, którą powinna zastosować wobec tej grupki ludzi.
Ja myślę, że paradoksalnie powinna chronić polskie granice,
tak,
a nie
jest
puszczać
tutaj chroniona
ludzi,
granica, panie senatorze. To trzeba, wygląda to tak.
Trzeba chronić polską granicę zgodnie z prawem i również z prawem międzynarodowym. Najbardziej zadowolony z tego wszystkiego jest Łukaszenka, którego postawa władz polskich, myślę, utwierdza w przekonaniu, że trzeba podsyłać kolejnych imigrantów, bo Polska sobie z tym
podobna sytuacja była na Litwie.
Proszę państwa, a co się stanie, jeżeli któryś z tych migrantów na granicy umrze? Bo ja rozumiem, że ten stan może trwać do października, może listopada, spadnie śnieg, mróz.
Ale widzimy,
niech tam będzie odpukać.
Że ci imigranci są zaopiekowani.
Jedna ofiara śmiertelna. Cała wina będzie po stronie Polskiej, bo nikt nie będzie winien.
Chyba, że będziecie tak mówić w mediach, to są media zachodnie, że to jest wina Polski.
Przepraszam, ale odbieram teraz panom
nie
głos.
Nie będzie winił dyktatora Łukaszenkę, dla którego śmierć obywatela, obejrzeniem którego państwa, jest czymś oczywistym, tylko cały odium spadnie na Polskę i będzie o tym mówił i Łukaszenka, i Putin.
Ja przepraszam, za chwileczkę Karol Rabenda ad vocem, a ja powiem tak, że no, pan senator skierował całą winę oczywiście na polski rząd, na Polskę, a mieliśmy takie sytuacje również na Litwie, gdzie podsyłani byli migranci, tutaj Kazimierz Smoliński chciał, ale jeszcze ad vocem Karol Rabenda. Słuchamy i poseł Smoliński jeszcze słowo.
No właśnie, ta tragedia będzie bardziej prawdopodobna, o której pan mówi, jeśli będziecie zachęcać władze białoruskie i handlarzy ludzi do przywożenia tu następnych ludzi. I to nie jest pomoc humanitarna, o czym pan mówi, bo to jest właśnie wypaczenie tej sytuacji. Prawdziwi uchodźcy i prawdziwi ludzie, którzy mają prawdziwe problemy, zostają w Iraku, zostają w Afganistanie. Te osoby to są osoby, które mają pieniądze na to, żeby się opłacić handlarzom, mają pieniądze, żeby się opłacić władzom białoruskim i tak naprawdę wy swoją polityką wyrządzacie krzywdę tym ludziom, którzy tam zostają, bo my powinniśmy działać, żeby stabilizować władzę w tym rejonie świata, żeby się naprawdę biednym ludziom nie działa krzywda, a nie żebyśmy sobie tutaj sprowadzali imigrantów
jeszcze ad vocem,
ekonomicznych.
Ad vocem,
podobna sytuacja, Kazimierz Smoliński. Podobna sytuacja była na Litwie, na Łotwie, na Litwie szczególnie. I tam opozycja zachowała się w sposób odpowiedzialny, nie nagłaśniała tego problemu. Media również, nawet te, które tam nie lubią rządu, też zachowały się odpowiedzialne, nie nagłaśniały tego problemu, nie zachęcały właśnie tych imigrantów tam ze świata, żeby przyjeżdżali. Ten problem został rozwiązany. Właśnie przez to, żeby nie zachęcać, nie pokazywać, że jest dramat, że im coś grozi. Odpowiedzialność, panie senatorze, nie zgodzę się tu absolutnie. Odpowiedzialność jest po stronie rządu białoruskiego i nie można tej odpowiedzialności przerzucać na nas. I już teraz mówić, że jak ktoś umrze, to będzie to wina rządu polskiego. To jest kreowanie pewnego scenariusza, który pisze Łukaszenko. Wycofajcie się z tego.
Artur Dziambor, jeszcze w temacie.
Ja chciałem powiedzieć, że mam takie wrażenie, po tych doświadczeniach, o których już wspomniałem z 2015 roku, że dzisiejsza opozycja centrolewicowa, czyli Platforma, Koalicja Obywatelska i Lewica, jakby troszkę się zakałapućkały w tej sytuacji, ponieważ odnoszę takie wrażenie, że na siłę chcą być przeciwko PiS-owi. I jak PiS uważa, że granic należy pilnować, to oni uważają, że należy tych ludzi wpuszczać i próbują wymyśleć możliwe argumenty humanitarne, takie właśnie ludzkie, próbują się odwołać do naszych emocji, do naszych ludzkich odruchów i oczywiście do empatii, która jest nam od razu zabierana w momencie, gdy my próbujemy powiedzieć, że nie należy tych ludzi wpuszczać. Tymczasem jak się zapyta polityka Platformy Obywatelskiej, czy wpuszczać należy nielegalnych imigrantów, zawsze odpowie nie. Więc właściwie nie wiadomo, o co chodzi. Nie wiadomo, o co chodzi. I oni oczywiście nie mają jednej linii ustalonej, ale to nieważne. Ważne jest to, że naprawdę Europejczyk mądry po szkodzie i Unia Europejska wysłała informację do nas, dosyć taką nie wprost powiedzmy, ale wysłała, że oni trzymają kciuki za to, że my będziemy granic Unii Europejskiej pilnować, bo oni doskonale wiedzą, że ci wszyscy imigranci będą chcieli wejść do Niemiec i przechodzić ewentualnie dalej, jeżeli Niemcy nie okażą się dla nich najwygodniejszym domem.
Tak,
i
oni tego nie chcą. Są wypowiedzi polityków niemieckich, którzy wcale
Unia Europejska popierają panie Polskę. Redaktorze, Unia Europejska niestety nie ma jednolitej polityki migracyjnej, polityki związanej z ochroną zewnętrznych granic. To jest kompetencja dzielona w dużej mierze jednak po stronie poszczególnych państw. Dlatego, że w Unii są państwa o różnych granicach. Austria, która nie ma żadnych zewnętrznych granic unijnych, inaczej na to patrzy, inaczej patrzą kraje północy, a inaczej kraje południa, czy też my. Tak?
Grecja,
więc
Polscy,
Unia nie ma jednolitej polityki. Mogą nas tylko zachęcać w tej chwili do tego, żebyśmy ich chronili. Tak? Bo rzeczywiście oni chcą do nich przyjść i oni nie chcą więcej migrantów.
Jeszcze słowo opozycji. Panie senatorze, mam jeszcze przy okazji jedno pytanie, bo widzimy takie sondaże, gdzie 2/3 Polaków sprzeciwia się przyjmowaniu tych migrantów. A jak pana zdaniem to wpłynie, to podejście do całej tej sprawy wpłynie na notowania polityczne, partyjne? Chodzi mi o notowania partyjne, bo na razie mamy takie notowania, że PiS-owi rośnie w sondażach 37% było. Platforma Obywatelska ma około 27%. Zaraz porozmawiamy jeszcze o Donaldzie Tusku i Kampusie Polska, bo może trochę przyrosło, ale też trochę spadło. I też takie sondaże, gdzie jest 24%. Ale dlaczego Polacy nie chcą przyjmować migrantów?
Może Polacy są
Może oglądali telewizję i widzieli te doniesienia o tym, o molestowaniu kobiet w Niemczech na przykład.
Bo Polacy mają swoje powody, żeby się obawiać nielegalnej migracji
właśnie.
Tym bardziej, że ten temat jest bardzo sprawnie PR-owo wykorzystywany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i w kampanii 2015 i teraz bardzo umiejętnie ten problem nielegalnej imigracji jest przez Prawo i Sprawiedliwość wykorzystywany
Państwa,
do...
Ale dlaczego nie?
A wy nie wykorzystujecie?
Do tego, aby Polaków straszyć i...
Dlaczego
to polityka,
dlaczego sondażowa? Panie senatorze, ale dlaczego Niemcy są tacy bardzo ostrożni? Francuzi nie chcą przyjmować migrantów. Ograniczenia Szwedzi wprowadzają.
Panie redaktorze, odpowiedzialna opozycja mówi, że postąpmy zgodnie z prawem i postąpmy humanitarnie. I tylko
i
tyle.
Postępujemy.
Problem byłby załatwiony w ciągu 12 godzin, gdyby Prawo i Sprawiedliwość nie wykorzystywało tej sytuacji do bieżącej polityki i do polityki sondażowej.
Donald Tusk by Polskę nałożył, że nie
przepraszam, ale...
Niech skończy senator Rybicki.
Postąpmy zgodnie z prawem, 10 sekund. A w sprawie humanitarnej postąpmy tak, jak nam wypowiedział się Europejski Trybunał Praw Człowieka, czyli udzielmy pomocy humanitarnej.
A komisarz europejski mówi swoje i Komisja Europejska mówi swoje.
Jedną rzecz, bo tutaj pan senator spłycił sytuację do walki politycznej. No chciałem powiedzieć, że gdyby nie bieg posła Franka, gdyby nie negocjacje posła Gduli, gdyby nie wymachiwanie legitymacją pani wicemarszałek Senatu przed Strażą Graniczną, to nie byłoby tematu politycznego. Tam by nie było o czym mówić, gdyby oni się tam nie pojawili z kamerami i z mediami. Gdyby nie było tak,
jeszcze
że słuchajcie,
wcześniej dwóch posłów znanych.
Przyjedźcie, bo robimy szopkę na tej granicy i zobaczcie, jak będziemy tę szopkę robili. Przecież tam nie koczują politycy PiS-u z kamerami, ani politycy Konfederacji. Przecież my byśmy właśnie chcieli, żeby to nie był temat polityczny, tylko żeby Straż Graniczna mogła normalnie funkcjonować. To politycy centrolewicy polskiej, czyli Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, robią z tego temat polityczny. Więc w tym momencie narzekanie na to, że to wam nie idzie i że Polakom się to nie podoba, no przepraszam bardzo, trzeba było się zastanowić, czy Polacy chcą mieć bezpieczne granice, czy chcą tutaj napływu nielegalnych imigrantów. To jest bardzo proste.
Uważa się pan za konserwatystę i wolnościowca, to powinien pan pamiętać jedną z doktryn konserwatyzmu. Rządy prawa i silne państwo poprzez silne instytucje prawa i przestrzeganie prawa. Więc silne państwo nie znaczy, że państwo, które ma karabiny wobec bezbronnych ludzi, tylko procedury,
które nie wpuszcza nielegalnych
procedury
imigrantów.
I działanie zgodne z prawem. I tylko
no i to robimy.
Za chwileczkę dojdziemy, wasza strona sceny polityczna, znaczy wasza strona może dojść do takiej konkluzji, że najlepiej może w ogóle zlikwidować granice, bo to jest niepotrzebne.
Granice trzeba strzec. Bo
a granica
jest wartością, co się nie kłóci w żaden sposób z tym, aby postępować zgodnie z prawem i rozpatrzyć wnioski o azyl.
Tych wniosków jeszcze. Panie senatorze, króciutko jeszcze, tak skończymy ten temat, bo mamy jeszcze tutaj bardzo ciekawą imprezę w Olsztynie, niedaleko Campus Polska, za chwileczkę o Campus Polska, czyli imprezie Platformy Obywatelskiej. Panie senatorze, budować mur czy nie?
Jeżeli będzie ten kryzys narastać, a nie wykluczam, że on będzie ogrodzenie. Narastać, to oczywiście ten płot jest wyrazem bezsilności państwa, ten płot z tych drutów. To jest śmiechu warte. To każdy wie, że położyć tam można większe drzwi i przejść po tym płocie. On jest wyrazem bezsilności. Ale być może trzeba będzie polską granicę wzmacniać, bo procesy migracyjne będą narastać, a nie widać, żeby państwo polskie miało tutaj jakąś wyrobioną politykę. Nie widać tej polityki.
Grecy chyba mają wyrobioną politykę, bo mają mur na granicy z Turcją.
Być może
senator
właśnie na wzór grecki, po ich doświadczeniach na wzór węgierski budujemy taki płot, jeszcze większy. To mur właściwie jest na granicy hiszpańsko-marokańskiej w Ceucie, w Melili, 6-metrowy mur jest. My robimy 2,5-metrowy właśnie na wzór węgierski. Czy grecki, gdzie to zatrzymuje w dużej mierze. Oczywiście to musiałby mur być, że tak powiem, tam bez kilkudziesięciometrowy, żeby całkowicie wstrzymać imigrantów. Tak, to też jest możliwe, tylko chodzi o to, żeby jak maksymalnie utrudnić to przejście, żeby Straż Graniczna w momencie próby przekroczenia mogła zareagować. Bo jeżeli mamy pas gruntu, który jest zaorany, i widzimy w kamerach, że ktoś przebiega, to z reguły reakcja straży jest już za późna. Już nie zdążą straży granicznej, nie zdążą zatrzymać takich osób. Chodzi o to, żeby te osoby właśnie na granicy spędziły,
czy tą budowę
albo zrezygnowały, albo też utrudnić im przejście.
Panie pośle, czy Unia Europejska powinna się włączyć w budowę tego muru, czy rząd polski powinien wystąpić o wsparcie Unii Europejskiej?
My nie potrzebujemy tutaj wsparcia Unii. Ten płot za chwilę skończymy budować i będzie właśnie podwójny. Tak, jeden z dotychczasowych tych zwijanych drutu żyletkowego, czy jak go tam nazwiemy, tak? A teraz będzie jeszcze pionowy, 2,5-metrowy mur z siatki, uzbrojony właśnie dodatkowo w ten drut żyletkowy, tak? Żeby maksymalnie utrudnić przejście i żeby straż mogła właśnie reagować i zatrzymać, czy to po stronie polskiej, czy jeszcze po drugiej stronie uniemożliwić wejście na terytorium Polski. I po to jest ten
Karol Rabenda, płot? Budować płot, budować mur, czy to, bo tutaj mamy takie alarmistyczne tytuły na okładkach dzisiejszych tygodników, czy Rosja uderzy już we wrześniu? Przypomnę tylko, że manewry Zapad 2021 za chwileczkę, już nawet chyba trwają, łącznościowcy rosyjscy i białoruscy ćwiczą, za chwilę chyba będziemy mieli u granic Polski czołgi, mamy migrantów. Mamy NATO, panie senatorze. Pamiętajmy o NATO, chociaż chyba główny
pamiętajmy o NATO i Amerykanach.
Główny filar NATO jest troszeczkę dzisiaj osłabiony, ale jeszcze Karol Rabenda w temacie.
Czy będzie taka konieczność budowy muru? Ta granica polsko-białoruska jest trochę inna niż granica z Turcją, bo tu sytuacja wygląda inaczej. My mamy do czynienia dopiero z początkiem uruchamiania szlaku przez Łukaszenkę i tutaj reakcja czy to władz litewskich czy polskich jest odpowiednia. Znaczy nie poszedł sygnał do tych handlarzy ludźmi, że ta droga jest drożna. Jeśli chodzi o sytuację na południu Europy czy w Grecji, no to tam zupełnie inaczej to wyglądało, bo uchodźcy byli już w Turcji, oni po prostu zostali tam uwolnieni. Jak dobrze kojarzę, tam chyba 2 czy 3 miliony uchodźców z ogarniętej wojny Syrią już było na terenie Turcji, więc oni się przedostawali jakby z państwa do państwa. Tutaj mamy do czynienia z tworzeniem takiego szlaku przerzutowego. No, przy udziale władz białoruskich to jest jakby no, już patologia w patologii, ale jednak te możliwości tłumnego przekraczania granic przez Białoruś są trochę mniejsze. My mamy tą granicę dobrze spenetrowaną. Tam wiem, że są trudności tylko na tym odcinku, gdzie jest zalesienie i tam będzie wzmocnione to tym płotem. No ale jakby nasza straż graniczna, ten 400-kilometrowy odcinek jest w stanie kontrolować skutecznie przy wsparciu no, takich
krótciutko, narzędzi właśnie jak płot. Czy jeszcze króciutko, panie prezesie, czy przy granicy warto by było wprowadzić stan wyjątkowy?
Moim zdaniem to będzie zależało od sytuacji, jaka się rozwinie wśród, no niestety, ale polityków opozycji, bo jeśli będziemy mieli do czynienia z takimi jakby wariactwami, jakie widzieliśmy w ostatnim tygodniu, no to będzie znowu zachęcało do takich wyskoków, jakie były wczoraj, różnych jakichś dziwnych grup wywrotowych, które nie wiem, niszczą płoty, atakują pograniczników. No do takich rzeczy nie może dochodzić, więc jeśli ten proceder będzie trwał, to myślę, że powinniśmy tam tą strefę zabezpieczyć.
Poseł, czy stan wyjątkowy przy granicy, czy płot, ten płot, który jest budowany, to wystarczy, czy powinno być jakieś lepsze zabezpieczenia?
Jeżeli chodzi o budowanie tego muru w cudzysłowie, to ja bym jednak bardziej posłużył się doświadczeniami Donalda Trumpa, który ma za sobą budowę takiego na granicy z Meksykiem. Oczywiście projekt nie został dokończony, ale nagrania z tego są, zdjęcia z tego są, raporty, informacje o tym, jak to wyglądało, i rzeczywiście skuteczność tego jego muru jest potwierdzona. To raz. Dwa, stan wyjątkowy, jeżeli mógłby być wprowadzony na granicach, to nie z tego powodu, że sobie tam posłowie Platformy Obywatelskiej fikołki robią, tylko z tego powodu, że jest tam ruch wojsk białoruskich, jest prowadzona przecież, tak zwane ćwiczenia są prowadzone w pobliżu i my musimy to musimy monitorować, jak wygląda sytuacja, ponieważ oczywiście pod pretekstem prowadzonych ćwiczeń może dojść do chociażby próby złamania tych granic. Więc tutaj na tym polega odpowiedzialne rządzenie, że rząd ma informacje, wie, co się dzieje i reaguje na bieżąco. I ja naprawdę przy okazji zachęcam polityków opozycji, tej centrolewicowej części opozycji, żeby nie wrzucali wszystkiego na Twittera i żeby niekoniecznie żyli tym, żeby wszyscy widzieli, co się tam dzieje, ponieważ no, na tym polega rządzenie i rząd nie może mieć związanych rąk, ponieważ tak zwana opinia publiczna dyskutuje nad tym, czy tam zabezpieczać to, czy nie zabezpieczać, czy ten płot się chwieje, czy się nie chwieje. No jednak jakaś odpowiedzialność rządu za bezpieczeństwo tych granic jest i należy to uszanować. I ja naprawdę mam nadzieję, że zarówno Lewica, jak i Koalicja Obywatelska w pewnym momencie zrozumieją, że jest mnóstwo pól do tego, żeby bić się z PiS-em. Ja sam krytykuję PiS absolutnie we wszystkim, co robi, jeżeli chodzi o gospodarkę chociażby. Natomiast w tym przypadku wyjątkowo to nie jest kwestia PiS albo nie PiS. Tylko to jest kwestia tego, że Polska musi pilnować swoich
granic.
Wyborcy
będą rozliczali Prawo i Sprawiedliwość za to, czy te granice, znaczy co zrobiło na tej granicy, co zrobiło z migrantami, którzy są, przypomnę, na stronie białoruskiej, ale teraz i są z Iraku.
Wyjątkowo chciałem się zgodzić z posłem opozycji.
Ale tam razem panem posłem Dziamborem były takie plany, że mieliście być w koalicji.
Donald Tusk zaproponował spotkanie wszystkich sił politycznych, aby o tym kryzysie i potencjalnym rozwoju kryzysu porozmawiać.
No właśnie, Donald Tusk
zapowiada... Ale władza uważa, że wszystko wie najlepiej i próbuje rozwiązać problem samodzielnie.
Przyjdzie ze Sterczewskim.
Myślę, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego mogła być poświęcona temu tematowi z udziałem całej opozycji, bo sprawa nie jest błaha i oczywiście można
sprawa
się...
Sprawa jest bardzo poważna, panie senatorze.
Można poważnie traktować słowa pana radnego, że będzie stan wyjątkowy przy granicy, bo poseł przebiegł się i chciał dostarczyć zimną wodę, ale to są po prostu żarty.
Jeśli ktoś atakuje straż graniczną od drugiej strony...
Ale to są nie 10 sekund.
jest przyzwolenie części klasy politycznej na takie ataki, a wczoraj mieliśmy dewastację tego ogrodzenia, to tak, ze względów bezpieczeństwa powinno się ograniczyć dostęp do tego.
Moim zdaniem straż graniczna powinna zatrzymać takiego posła, skuć go w kajdanki, odstawić do najbliższego posterunku policji. Tylko wyobrażam sobie, co wówczas by się stało i pan senator i wszyscy by stwierdzili, że Polsów jest gorzej niż na Białorusi. No.
Dobrze, kończymy ten temat.
Złamali prawo i mogła to straż zrobić.
Panie pośle, zobaczymy, będziemy się na pewno temu przyglądać. Mówiłem, że wyborcy będą rozliczali Prawo i Sprawiedliwość, ale wyborcy też pewnie słuchają to, co mówią liderzy Platformy Obywatelskiej na imprezie Campus Polska Przyszłości. Mamy Donalda Tuska, który mówi o tym, że jak będzie tylko szefem większości parlamentarnej, to będzie wprowadzał już związki partnerskie. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa. Mamy... oczywiście mamy również Donalda Tuska. Tutaj mamy pana posła Smolińskiego i to jest dla niego na pewno ważny temat. Mamy właśnie Donalda Tuska, który mówi, że będzie rozliczał chyba sędziów, którzy przyjęli nominację z rekomendacji obecnej KRS i jak zdobędzie władzę, to będzie ich rozliczał. Mamy również bardzo poważne wypowiedzi kierowane do katolików, czyli chodzi mi o wypowiedź pana Sławomira Nitrasa, którą zacytowałem na samym początku audycji. Musimy was spiłować z pewnych przywilejów, dlatego że znowu podniesiecie głowę, jeśli się coś zmieni. Wiele osób uważa, że to jest otwarta walka z katolikami, już nie z kościołem. Dzisiaj ja słyszałem Sławomira Nitrasa, no, który właściwie wcale się nie tłumaczył z tych słów. Panie senatorze, z czego pana chce spiłować? Jak pana chce spiłować Sławomir Nitras? Z czego pana spiłuje? Bo ja nie rozumiem, jakie tutaj przywileje mają katolicy tak naprawdę. To co to jest? Czy to jest otwarta walka z katolikami? Bo z katolikami, z kościołem walczyły totalitaryzmy, tak? Komunistyczny i socjalistyczny, i nazistowski, niemiecki. No tak ludzie, nawet ateiści odbierają te słowa jako nawoływanie do jakiejś wojny z katolikami. Proszę wyjaśnić, jakie jest pana stanowisko, panie senatorze?
Poseł Nitras nie jest żadnym liderem Platformy ani Koalicji Obywatelskiej. Jest jednym z wielu posłów, bardzo wyrazistym i znanym z ciętego języka, bardzo ostrego.
Widzieliśmy bardzo blisko pana Nitrasa, bardzo blisko na przykład Rafała Trzaskowskiego, który był kandydatem w wyborach.
No, wiele osób jest blisko. Bardzo wiele osób jest blisko, tej rozmowie, blisko Trzaskowskiego. Ja się z tymi słowami nie identyfikuję. Uważam, że one po pierwsze zostały niewłaściwie zinterpretowane i że tak rozumiem wypowiedź posła Nitrasa, że to dotyczyło hierarchii kościoła katolickiego, a nie ogółu wiernych, do których się zaliczam. Dlatego też się z tym głosem bym nie identyfikował. Po drugie, no uważam, że to jest zbyt daleko idące sformułowanie. Uważam, że nikogo nie wolno wykluczać, a szczególnie z powodów religijnych.
Właśnie, to natomiast dlaczego jest to wykluczanie? Dlaczego natomiast, jest to wykluczanie, panie,
natomiast
panie
co do obcięcia przywilejów kościoła, no mamy do czynienia w tej chwili z sojuszem tronu i ołtarza, czyli władzy i kościoła. Szkodliwe dla państwa, a przede wszystkim szkodliwe dla kościoła, dla ogółu wiernych, dla kościoła powszechnego, dla aktywności religijnej, dla tych wszystkich obywateli, którzy są katolikami czy chrześcijanami, którzy uważają, że Kościół w Polsce jest skierowany na blicht,
bardzo krótko,
a nie na służbę wiernym.
Bo chciałbym jeszcze oddać głos pozostałym uczestnikom naszego spotkania. Czy takie deklaracje to są poważne deklaracje polityczne? Czy dla pana członka Platformy to one nie stoją w jakimś takim, nie będą zwolennicy Platformy, czy na członkowie Platformy w jakiejś takiej politycznej schizofrenii trwali? Czy to jest pana partia?
Nie będą w żadnej schizofrenii. To jest wypowiedź jednego z posłów na imprezie, która miała charakter bardzo ciekawy, bo pierwszy raz w Polsce politycy rozmawiali z młodymi ludźmi o bardzo różnych orientacjach, od lewicy do konserwatystów, od Konfederacji, bo też tam
państwo
byli.
To, że na pewno będziemy rozmawiali.
Pogląd, z którym się nie zgadzam, aczkolwiek myślę, że został ten pogląd źle wyrażony i źle zinterpretowany.
Poseł Smoliński, dosłownie 30 sekund.
Absolutnie nie zgadzam się, że jest jakikolwiek sojusz tronu i ołtarza. Znam wielu księży czy hierarchów, którzy sprzyjają tak samo waszej formacji, jak i naszej, ale mówię o hierarchach właśnie i biskupowie też, więc to absolutnie jest nieprawda. Nie wiem, czy was uwiera to, że konstytucja mówi o tym, że na przykład małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, a wy chcecie dać tym środowiskom LGBT możliwość zawierania małżeństw, no bo cały czas o to chodzi. Tusk tutaj się tak wypowiadał.
O związkach partnerskich.
Bardzo nie enigmatycznie, czy rzeczywiście może to być, czy nie, ale jest takie oczekiwanie, więc to jest absolutnie nieprawda. Wypowiedź ważnego polityka i bardzo rozpoznawalnego posła Nitrasa jest skandaliczna i powinien pan się od niej odciąć, a nie mówić, że to nieważny polityk. Tak?
Karol Rabenda.
Bardzo ważny i rozpoznawalny. Karol to jest skandal, Rabenda. To co powiedziałem.
Powiedziałem, że się Karol nie Rabenda identyfikuje.
30 sekund
w tej rozmowie uczestniczył też marszałek Grodzki, który jest marszałkiem całego Senatu, więc jego reakcja byłaby wskazana, a teraz po fakcie odklejanie się od tej wypowiedzi innych polityków Platformy Obywatelskiej, no to musztarda po obiedzie. Ja tam jeszcze zwróciłem uwagę, bo poseł Nitras faktycznie jest, nie należy do umiarkowanych posłów, ale jeśli on mówi, żeby zachęca, żeby tego nie robić, tego opiłowywać nie z zemsty, tylko tak ewolucyjnie, to ja jestem przerażony, co tam w głowach innych posłów Platformy Obywatelskiej.
I poseł Artur Dziambor, ale dodatkowe pytanie jeszcze, czy takie wypowiedzi, to nie będą na korzyść, nie wpłyną na lepsze notowania Konfederacji, bo może wielu wyborców Platformy Obywatelskiej, słysząc takie słowa, po prostu powie nie.
No właśnie, Platformy Obywatelskiej. Ja chciałem
I może jeszcze wyborcy odejdą do PiSu i do Konfederacji.
Campus Polska to jest zlot Platformy Obywatelskiej zachęcający do tego, żeby ludzie na niej głosowali i prezentacja polityków. My robiliśmy coś takiego, Konfederacja zrobiła swoje wakacje z Konfederacją, nasz program nazywa się Polska na nowo. Zapraszam serdecznie na strony internetowe do zapoznania się z tym programem.
Platforma straci przez takie wypowiedzi na waszą korzyść i na korzyść
moja, PiSu? Moja praca cała polega na tym, żeby przyciągać wyborców Platformy zniesmaczonych tym, co się tam dzieje, do Konfederacji, także zapraszam serdecznie.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za udział w śniadaniu. Kazimierz Smoliński.
Dziękuję bardzo,
gościem,
dobrego dnia.
Sławomir Rybicki.
Dziękuję bardzo,
Artur Dziambor.
Miłego dnia,
dziękuję. Karol Rabenda.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, Piotr Kubiak.